Mity o języku, zatem w naszym studiu pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja nazywam się Piotr, pani Mariola, więc będziemy dziś rozmawiać o imionach, między innymi.
Tak, będziemy rozmawiać głównie o imionach, ale zasadniczo o nazwach własnych, chociaż ja nie jestem specjalistką od nazw własnych. Zdaję sobie sprawę z tego, jaki ciężar na mnie spoczywa.
To skąd ten temat? Dlaczego chciała go pani właśnie w mitach o języku poruszyć?
Dlatego, że specjalizuję się w opisie znaczenia, a chciałabym spojrzeć na ten problem z punktu widzenia tego, czy imiona mają znaczenie, bo ja uważam, że właśnie dużym uproszczeniem jest i pewnym nawet może nieporozumieniem mówienie o tym, że imiona własne, czy nazwy własne w ogóle mają znaczenie. Ale pan pewnie uważa inaczej.
Nie do końca. Jestem ciekaw pani opinii.
Tej interpretacji.
Tak. Skąd taka teza, skąd takie przypuszczenie i skąd taki wniosek?
Wczoraj, kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, wpisałam sobie kolejny raz, nawet nie z ciekawości, tylko może tak z przyzwyczajenia, w wyszukiwarkę internetową frazę imię Piotr. Powiedziałam, że będę rozmawiała z panem. I pan się domyśla, co tam się pokazało, jakiego rodzaju informacje.
Czym się taki Piotr powinien charakteryzować?
Też, ale tam zawsze jest taki schemat, bo to nie tylko z imieniem Piotr się dzieje, tak prezentowane są informacje na temat różnych imion. Pochodzenie, znaczenie, cechy charakteru. Taki zestaw informacji możemy znaleźć właśnie choćby w internecie. No i o imieniu Piotr można przeczytać, że jest to imię pochodzenia greckiego, że pochodzi od słowa Petros, co znaczy skała. W związku z tym wywodzi się następujące właśnie tutaj, ja chcę powiedzieć bardzo ostrożnie i odpowiedzialnie, powiedzmy znaczenie, że Piotr to jest taki, który jest niezłomny jak skała. No i pewnie pan się zastanawia, co mi się tutaj nie podoba. Po pierwsze chcę powiedzieć o tym, że rzeczywiście odnajdujemy tu informacje i ustalenia natury językowej. Poza tym, że ta osoba, która ma takie, a nie inne imię, może mieć takie, a nie inne cechy charakteru. Bo co do tego, to można dyskutować i oczywiście można patrzeć na to z przymrużeniem oka. Serio, to chyba tak rozsądni ludzie nie przejmują się tym, jakie cechy charakteru są przypisane całej grupie osób mających takie, a nie inne imię.
Czy można się nad tym zastanawiać w tym momencie wyboru imienia dla dziecka, mając jakieś, nie wiem, chęci, nadzieję, że to dziecko na takiego dorosłego Piotra na przykład wyrośnie, ale nie ma się już pełnego wpływu na to, czy tak będzie.
Tak, tylko że jeżeli już bym miała się tym kierować, a o tym też będziemy rozmawiać za chwilę pewnie, to bym się jednak kierowała właśnie tą informacją natury językowej, czyli niezłomny jak skała. Niech on będzie. Zatem moje życzenie jest takie, żeby ten młody człowiek, czy ten mały człowiek, który dopiero się urodził, wyrósł na mężczyznę niezłomnego jak skała. Natomiast nie wiem, na jakiej podstawie i nawet myślę, że nie będziemy w to wnikać, na jakiej podstawie ustala się cały zestaw cech charakteru budujących profil osobowościowy takiej osoby, bo to są już właśnie rzeczy zupełnie spoza języka. Ale chcę zatrzymać się na tych językowych, bo mnie gryzie ta etykieta znaczenie, że to jest znaczenie niezłomne jak skała. Ja bym chciała patrzeć na to inaczej. To jest pochodzenie, to jest źródło słów tego imienia, imię własne, nazwa własna, tak jak i nazwy pospolite, rzeczowniki czy wyrażenia pospolite, mają pochodzenie, mają jakąś motywację. To jest motywacja językowa. Natomiast nie można powiedzieć, że to jest znaczeniem tych wyrażeń, bo nawet z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa mamy dwie różne subdyscypliny. Semantyka zajmuje się badaniem znaczenia wyrażeń, a etymologia zajmuje się ustalaniem pochodzenia wyrażeń. To nie jest tak, że etymologia nie może rzutować na znaczenie, bo może. Ja często w swoich badaniach, a zajmuję się właśnie semantyką, jak powiedziałam, poszukuję jakichś tropów w historii języka, natomiast to nie są cechy tożsame. Dlaczego uważam, że imiona nie mają znaczenia? Jak można byłoby przekonać kogoś, kto uważa inaczej? A wiem, że też nie wszyscy językoznawcy są zwolennikami takiego poglądu. Ja bym zapytała tak, bo właśnie dotknęliśmy tego tematu już, tego problemu. Rodzi się dziecko, jest na świecie nowy człowiek. No i musimy go jakoś nazwać, dać mu jakieś imię. Dlaczego to robimy? No, żeby go jakoś identyfikować przez całe jego życie.
Często szukamy we własnej rodzinie imię dziadka, babci na przykład.
No właśnie, o to chciałam zapytać. Czym się kierujemy? No, tak jak pan powiedział, może chcemy, żeby to było imię po kimś z rodziny, po babci, po dziadku, żeby tak pielęgnować pamięć o tej osobie. Co jeszcze możemy wziąć pod uwagę?
Popularność.
Popularność,
albo
oczywiście.
Właśnie wręcz przeciwnie, szukamy tych imion, które nie są zbyt często nadawane
no
dzieciom.
No właśnie,
aktualnie.
Bo powiedzmy, chcemy, żeby ono było oryginalne, albo właśnie chcemy, żeby ono było modne i teraz byśmy już nie wybrali pewnie imienia Piotr, tylko Jan albo Antoni. No tutaj też nie chcę na ten temat rozwijać swojej wypowiedzi. Możemy się też kierować brzmieniem, albo tym, jak współbrzmi to imię z nazwiskiem. Możemy kierować się jakimiś skojarzeniami, czy jakimiś swoimi doświadczeniami i na przykład chcieć, by dziecko miało takie, a nie inne imię, bo takie imię miał ktoś, kogo zapamiętaliśmy jako dobrego człowieka. Albo odwrotnie. Nie chcemy na przykład, żeby dziecko miało na imię Staś, mimo tego, że imię jest modne, bo tak miał na imię sąsiad, który uprzykrzał nam życie przez wiele, wiele lat.
Był kiedyś taki sketch kabaretu chyba Moralnego Niepokoju, gdzie właśnie Robert Górski szukał imienia chyba dla swojego syna i przytaczał te wszystkie takie negatywne skojarzenia. Jurek, Ogórek.
Tak, kiełbasa i sznurek.
Tak, tak, tak.
Tak, no, no właśnie. Ale teraz tak. Przejrzeliśmy różne motywacje, czy różne czynniki, które mogą wpływać na wybór imienia dla dziecka. I teraz pytanie, czy któraś z nich ma charakter regulacji językowej?
No chyba nie.
No właśnie. To, jaką my decyzję podejmiemy, jest kwestią naszych gustów, tak naprawdę. To jest decyzja prywatna, czysto prywatna, osobista. Nie regulują tego zasadniczo żadne względy językowe. Jedynie, no na przykład jeżeli chodzi o język polski, to dziewczynka musi mieć imię żeńskie, a chłopiec musi mieć imię męskie. To w naszych warunkach. Nie w każdym języku płeć jest istotna wtedy, kiedy wybieramy imię. Nie w wypadku każdego imienia niesie ono jakąś informację o płci. W języku polskim tak, ale pomijając to, no to w gruncie rzeczy mamy do czynienia z decyzją, tak jak powiedziałam, czysto prywatną. Andrzej Bogusławski, który wiele tekstów na temat właśnie wyrażeń funkcjonujących tak jak imiona własne, czyli pełniących funkcję identyfikowania osób, a także innych obiektów, wiele tekstów napisał, pisze o tej decyzji, czy porównuje decyzję wyboru imienia z decyzją taką jak powieszenie określonego obrazka na określonej ścianie. To jest nasza sprawa. Czy my go powiesimy i w którym miejscu go powiesimy? To zależy od tego, co nam się podoba. I tak samo jest z wyborem imienia. Czyli przyporządkowujemy je oczywiście w punkcie wyjścia, wtedy, kiedy dochodzi do aktu nadania imienia w sposób czysto arbitralny. Chcę to zestawić teraz z tym, jak funkcjonują w języku nazwy pospolite, które niewątpliwie znaczenie mają. Czyli powiedzmy rzeczowniki, czasowniki. No weźmy sobie pod uwagę choćby słowo zegarek. Przecież my nie powiemy zegarek o dowolnym obiekcie. Żeby przyporządkować tę nazwę do konkretnego obiektu, to ten obiekt musi mieć określony zestaw cech. Czyli musi być jakąś rzeczą, nie osobą, mieć mechanizm, który nam pokazuje czas, tak? Teraz znowu, jeżeli zestawimy to z jakimś imieniem własnym, no to tak nie jest. To znaczy, jak już ktoś ma nadane to imię, no to on z tym imieniem już funkcjonuje. Ale w momencie nazwania, tu jest, tak jak już powiedziałam, czysta dowolność. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę takie wyrażenie, taki czasownik, jak to, że ktoś marzy o czymś, no to też muszą być spełnione określone warunki do tego, żeby można było powiedzieć, że ktoś o czymś marzy. Tu musi zachodzić jakiś proces mentalny. Musi się pojawić w tym procesie mentalnym jako rezultat określona wizja. Ta wizja musi być pozytywna, tak sobie przynajmniej teraz na szybko myślę. No i to chyba musi być coś takiego, co nie tak łatwo jest osiągnąć, skoro mówimy o tym, że to jest marzenie, że marzymy o czymś. I znów, jeżeli chodzi o nazwy własne, o imiona własne, no tu jest inaczej. Nazwy pospolite, użycie, funkcjonowanie nazw pospolitych regulują konwencje językowe. I dlatego nie ma dowolności w przyporządkowywaniu nazwy do obiektu. W wypadku imion własnych jest zupełnie inaczej. One, w przeciwieństwie do nazw pospolitych, pełnią taką bardzo ważną funkcję, którą nazywa się specjalistycznie funkcją referencjalną, czyli inaczej identyfikacyjną. One są po to, żeby identyfikować różne obiekty, ludzi, ale też różne obiekty, czyli miejsca na przykład. Bogusławski też o tym napisał, że funkcjonują jak metki na bieliźnie, czyli właśnie są takimi, powiedzmy, identyfikatorami, ale znaczenia, będę się upierać, nie mają, o czym może świadczyć także to, że zasadniczo nie przekłada się ich na inne języki. Znaczy niektóre z nich mają swoje odpowiedniki w innych językach, ale większość nie. I to szczególnie dobrze widać, jeżeli ktoś tego jeszcze nie poczuł, to szczególnie dobrze można poczuć to wtedy, kiedy czyta się kryminały skandynawskie. I tam mamy często nagromadzenie tych obcych nazw własnych. Nie spotkałam się z tym, żeby jakaś była przełożona na polski. Jeszcze jest jedna rzecz, o której można byłoby powiedzieć, bo zastanawiam się nad tym, czy przekonałam słuchaczy do tej swojej tezy, że imiona znaczenia nie mają, czy też nie. Natomiast na pewno nie jest to rzecz oczywista. Jest to kwestia dyskusyjna. I jako takie kontrprzykłady można by przywołać to, jak funkcjonują imiona na przykład w kulturze Indian. Bo tam jednak z tego, co wiem na podstawie literatury i na podstawie tego, co widziałam na ekranie, bo inaczej kultury Indian nie poznawałam, to te imiona u Indian funkcjonują nieco inaczej. One mają postać takich deskrypcji, takich opisów. Milcząca skała na przykład, no teraz sobie oczywiście wymyślam, ale to jest pewnie po to, żeby właśnie jakoś wpłynąć na losy czy na osobowość takiego człowieka. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której też można wspomnieć, co mi się wydaje rzeczą bardzo interesującą, to jest to, jak funkcjonują nazwy własne, szczególnie imiona, w literaturze pięknej. Nie zawsze jest to kwestia, która zwraca uwagę, ale jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę na przykład utwory Fredry, no to tam znajdziemy przecież Rejenta Milczka i Cześnika Raptusiewicza. I oni nie bez powodu dostali od Fredry właśnie takie imiona w Zemście. Milczek, Raptusiewicz, a w Panu Tadeuszu mamy księdza Robaka. I on też moim zdaniem nie bez powodu nazywa się Robak. Więc tutaj rzeczywiście można dopatrywać się takich trochę innych tropów, natomiast normalnie nie w literaturze, tylko w życiu, no tak jak powiedzieliśmy, to jest cały zestaw decyzji pozajęzykowych.
Literatura ma tę przewagę, że autor może sobie to nazwisko wymyślić właśnie, przypisując cechy charakterystyczne danego bohatera.
Tak, a jeszcze właśnie wracając do tego, jak funkcjonują imiona w życiu, to pewnie oboje znamy takie przypadki osób, które mają na imię inaczej niż się ludzie do nich zwracają.
To prawda.
Ja znam na przykład osobę, która ma na imię Maria, takie jest jej imię nadane jej przez rodziców, natomiast ona i ona mówi o sobie Jola i wszyscy się do niej zwracają Jolu. I co komu przeszkadzało umówić się, że będą się do niej zwracać właśnie tak, jak ona sobie tego życzy. To pokazuje właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, że to są takie identyfikatory. Te słowa są po to, żeby nas identyfikować i dobrze, jeżeli identyfikują też w taki sposób, że sprawia nam to przyjemność, że na przykład lubimy swoje imię, czy lubimy imię, którym będziemy się zwracać do swojego dziecka.
Poza tym, jeśli ktoś źle się ze swoim imieniem czuje, jest taka możliwość, żeby to imię zmienić oficjalnie.
Nawet oficjalnie, no właśnie. Więc to byłby jeszcze jeden argument przemawiający za tym, że o znaczeniu to mówić nie można. Natomiast chcę podkreślić, można mówić o motywacji, można mówić o pochodzeniu, można mówić o etymologii i to są jak najbardziej ustalenia natury językowej.
Pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To były nasze mity o języku. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dziękuję bardzo.